Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a razem ze mną dr Magdalena Gajewska, socjolożka ciała z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Wakacje to chyba jest bardzo taki inspirujący czas dla socjologów i socjolożek ciała. Dużo się dzieje, odkrywamy, ściągamy z siebie różne warstwy. Rzeczywiście jest to taki moment, kiedy więcej widać?
No, z pewnością więcej widać i sam fakt przez to, że ludzie chcą więcej pokazywać, to już on przyciąga to socjologiczne spojrzenie, które czasami może być nachalne, to prawda. Albo czasem zdarza się zadać nam pytanie, znaczy ja mi się przytrafia tak zadać pytanie o znaczenie na przykład jakiegoś tatuażu, czy jakiegoś zdobienia, co może być takim trochę odebrane jako naruszenie pewnej przestrzeni, no ale to jest mój zawód, podobnie jak pani redaktor, żeby pytać.
Tak, ja lubię pytać, jestem ciekawa, co ludzie mają do powiedzenia, ale myślę sobie, że żyjemy w takich czasach bardzo kolorowych, różnorodnych z jednej strony, a z drugiej, przynajmniej taka jest moja informacja, jest bardzo duża unifikacja. Są jakieś trendy wyznaczane przez showroomy, przez rynki modowe, czy przez ludzi, którzy starają się sprzedać nam, teraz myślę o odzieży, i widzimy no, mnóstwo ludzi podobnie ubranych. Czy pani też to zauważa? Z jednej strony.
Tak, no ja jako socjolożka muszę zauważać wiele stron i na to bym chciała też właśnie teraz zwrócić naszą uwagę, że my możemy mieć takie poczucie, że jesteśmy jednorodni. I faktycznie na tle na przykład innych krajów, jak państwo podróżują, to widzą, że na przykład we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii ten styl, nośność ubrania, kolorystyka, czy chociażby jak pojedziemy do Afryki, tak, prawda, gdzie no, świat wibruje kolorami i wrócimy sobie do naszej rzeczywistości, wtedy ona może nam się okazać taka jednorodna, uszyta na miarę, w pewnym konkretnym stylu i że być może właśnie istnieje pewien rodzaj takiego dużego podobieństwa, który wynika z tego, że robimy zakupy w takich, a nie innych sklepach. Natomiast jeśli chodzi o samo podobieństwo, to ono będzie prawdopodobnie obecne w każdej z tych kultur, ponieważ to podobieństwo, to, że my ubieramy się podobnie, jest takim naszym buforem bezpieczeństwa. Znaczy, okej, ja noszę się bardzo podobnie jak ty, to znaczy, że możesz się po mnie spodziewać podobnego systemu wartości. To znaczy, że nie. No zwróćmy uwagę na to, że jeżeli ktoś idzie ubrany ekstrawertycznie, bardzo ekstrawertycznie, to jednak przyciąga spojrzenie i budzi pewien dystans. To jest zupełnie naturalna reakcja, nad którą ciężko nam zapanować, ale my ją taką mamy. To właśnie dlatego, że przywykliśmy do tego, by czuć się podobnie wśród podobnych ciał, wśród podobnych istot, wśród udobnych ubiorów, pokarmów. Tak? I to są właśnie te fundamenty cielesne, związane z też praktykami właśnie ubierania, które dają nam poczucie bycia w grupie.
Ale też poczucie bezpieczeństwa, tak?
Tak, no bo jak jesteśmy w grupie, to czujemy się bezpiecznie. Ja wiem na przykład, że osoba, z którą nawiązuje relacje, no nie wiem, ubiera się w konkretnej marce albo w konkretnej kolorystyce. No i przez to, ponieważ mamy wspólny system wartości, wiem, że no okej, dogadamy się. No przynajmniej porozmawiamy sobie o tym, jaki to jest model, tak? Czy co jest nam wygodne. Niech tak spójrzmy na to, że jeżeli ja patrzę na to, kto coś jest ubrany, to widzę, w czym mu jest wygodnie. Czy dla niego ważne jest to, żeby czuć się wygodnie, czy dla niego jest ważnym to, żeby przyciągać spojrzenie. Czy on jest ciągle w pracy, bo na przykład chodzi w swoim stroju roboczym, czy też lubi zmienność, tak? Czyli na przykład w pracy ma obowiązek noszenia uniformu, tak jak wśród zawodów medycznych, a po pracy na przykład wkłada dres i idzie biegać i wtedy jest sportowcem, tak?
Ale może też to jest tak, że my z przyjemnością zrzucamy te uniformy, mamy ten dress code, który obowiązuje czy w bankach, czy tak jak pani doktor powiedziała, w zawodach medycznych. I żeby nam się to nie kojarzyło z pracą, z przyjemnością to potem zrzucamy. ta nasza prawdziwa tożsamość wychodzi na pierwszy plan. Ja ostatnio miałam takie doświadczenie, będąc w banku, pana ubranego w uniform, który kończył swoją zmianę i nagle z takiego profesjonalnego właśnie bankowca wyłonił się młody chłopak, zupełnie inny, tak jakby to były dwie osobowości. To był bardzo, bardzo ciekawy eksperyment, tak sobie właśnie wtedy pomyślałam o tym.
Fantastyczną funkcją ubiorów jest to, że one pomagają nam wchodzić w rolę. I tu przychodzi mi do głowy od razu kluczowy socjolog, etnograf Goffman, który mówił, że człowiek żyje w teatrze życia codziennego. Więc jeżeli my jesteśmy w teatrze, to jest oczywistym, że my musimy się przebrać.
Ile można chodzić w kostiumie, tak?
Też, to jest druga strona. Tak, żeby być aktorem, to ja nie mogę być cały czas w tym kostiumie. Ja muszę kostium zrzucić. I są takie role w życiu społecznym, które naprawdę wymagają, po pierwsze, zapomnienia o tym, kim jestem w swojej indywidualnej tożsamości, czyli no, na przykład reprezentuję bank, albo na przykład reprezentuję jakąś instytucję medyczną. I wtedy jakby naprawdę ten kostium mi pomaga. On pomaga też, to badania pokazały, że kiedy my mamy możliwość ubrania uniformu, to też, jeżeli chodzi na przykład o zawody medyczne, no to trochę nas to chroni. My jesteśmy w tej roli, w roli medyka, a nie koniecznie w takiej personalnej relacji jeden na jeden, tak? A tam, no wiadomo, na płaszczyźnie medycyny te relacje czasami są trudne, nie? Czasami trzeba powiedzieć komuś bardzo przykrą, przekazać bardzo złą wiadomość, albo wejść w relację z kimś, kto w jakimś sensie na przykład jest zaburzony w szpitalu psychiatrycznym. I wtedy kostium pozwala też wejść i wyjść. To znaczy ja odwieszam wtedy tą moją rolę i te wszystkie problemy, z którymi ta rola się boryka, jako lekarz, jako bankowiec, prawda? Czy nawet, tak sobie pomyślałam, jako mechanik samochodowy, że w sumie też mają kostiumy, prawda? Bo to jest ten strój roboczy i jest jakiś problem, którego nie mogę rozwiązać, to też go odwieszam i idę do swojego życia prywatnego, do swoich dzieci i staram się już nie myśleć o tym, i mieć tą swoją część życia prywatnego.
To bardzo ładne określenie, że to jest taki bufor, tak, pomiędzy tym życiem zawodowym a życiem prywatnym. Pozwala nam się zresetować, trochę oczyścić, tak?
Tak, no my zwykliśmy uważać kostiumy za taką próbę unifikacji i stłamszenia. I one pewnie mają taką rolę, bo pewnie i słuchacze pamiętają czas, kiedy byli przymuszeni do tego, żeby nosić mundurki. I ten przymus to było właśnie jakby coś, co było skierowane przeciwko wyrażaniu indywidualności. No ale to miało też swoje uzasadnienie, prawda? To miało nam wszystkim pokazywać, że ta indywidualność w tych warunkach akurat nie jest tą najwyżej cenioną wartością i ona tutaj nie jest potrzebna.
Czy można powiedzieć, że ciało jest dzisiaj naszym społecznym CV?
Ja bym powiedziała nawet nie dzisiaj, ono zawsze tak? było naszym społecznym CV. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że nasze kompetencje, w sensie to, jacy jesteśmy zdrowi, jacy jesteśmy silni, ile potrafiliśmy upolować, ile zebrać. No, to jest ciało, to jest sprawność. A oprócz tego pojawialiśmy się na różnego rodzaju uroczystościach, czyli na rytuałach. I w tych rytuałach też pokazywaliśmy swój status. One często były związane z pokazaniem mocy i tam dochodziły różnego rodzaju symbole określające kolejne etapy przejścia, takie rany bojowe, nie blizny. To mężczyźni mogą bardziej pokazywać blizny, mogą być z nich dumni, a kobiety w mniejszym stopniu. No ale tak, ciało było zawsze i jest naszym CV.
Ale też stało się ciało takim nośnikiem tożsamości. Czy ono właściwie zawsze było, tak? Nośnikiem tożsamości, statusu, emocji i komunikacji społecznej. O tej komunikacji społecznej trochę powiedziałyśmy na początku.
No jakby też nośnikiem wielu tożsamości. Bo to pierwsze, to jest tożsamość plemienna. Nasza tożsamość. No bywamy na przykład podobni do kogoś. No, tak myślę, plemienna, rodzinna. Dzisiaj powiemy o rodzinie. No, jesteśmy podobni do mam, do ojców, do ciotek, dziadków i ktoś nam to mówi. Nasze ciało to mówi. A to jest jedno, to jest tożsamość.
Tak, ale to nie zależy od nas, tak?
No, trochę.
To jest to dane w genach. Jeżeli byśmy się rozebrali, no to nie mamy wpływu na to, jak natura nas ukształtowała, co nam dały geny, tak?
No właśnie to jest pytanie, że kiedy to jest ten moment? To może chyba jest ten moment przy narodzeniu, bo potem już niestety kultura i społeczeństwo zaczynają przy nas majstrować. Czyli jak się rodzi się młody człowiek, jego pierwsza doba, no to już się zaczyna to, w jaki sposób na przykład układa się go na poduszce. A od tego, jak będziemy go układać, będzie zależał kształt jego głowy.
To prawda. Zgadzam się z panią
tak,
doktor.
Jak ktoś leży za długo na jednym boku, to wtedy pojawia mu się asymetria. No i teraz są kultury, które pilnują konkretnej asymetrii, bo uważają to, że wtedy taka głowa będzie piękna. No i już rodzice zaczynają inwestować. No i my mamy ten kapitał. I oczywiście to możemy uznać go za naszą tożsamość, ale człowiek jest taką bardzo kreatywną istotą, w związku z tym właśnie tą swoją tożsamość nadaje. I my dzisiaj chyba żyjemy w takim czasie, w czasie pułapce, ponieważ nam jest przekazywane, że my możemy ze swoimi ciałami zrobić praktycznie wszystko. I zapominamy o tym fundamencie genetycznym, że no niestety, no jakby, albo stety, jest on fundamentem. Są rzeczy, których nie będziemy w stanie zmienić. To znaczy możemy założyć soczewki. Znaczy medycyna też bardzo stara nam się pokazać, że możemy coraz bardziej ingerować, że my coraz więcej możemy zmienić we własnym ciele.
Czy w dalszym ciągu ciało, nasz ubiór, nasz wygląd pokazuje nam status społeczny? To jest też taki nośnik, popatrzcie, do jakiej klasy przynależę.
Tak.
Tutaj też się to nie zmieniło. Tak było od zawsze, tak?
Tak, tak było prawdopodobnie od zawsze. Ja mogę powiedzieć, że tak jest dzisiaj i przywołać dosyć klasycznego dzisiaj socjologa Pierre'a Bourdieu, autora książki Dystynkcje, który mówił o tym, że na podstawie ubioru, potem było jeszcze na przykład to, w jaki sposób się odżywiamy, to, w jaki sposób chodzimy, jesteśmy w stanie, wysyłamy sygnał do świata społecznego, kim jesteśmy, jaki jest nasz status, jak chcemy być postrzegani, a świat społeczny interpretuje nas potem. Znaczy, prawda, taki przykład z Chin, który kiedyś w czasie studiów usłyszałam, że jak pojedziemy do Chin, to się wydawało wtedy badaczom, czy badacze opowiadali o tym, że przyjeżdżało się do Pekinu i wydawało się, że wszyscy są ubrani tak samo. Tymczasem, kiedy się dłużej było w Pekinie, to odkrywało się, że są subtelności w postaci jakości materiału, guzików, w tych wszystkich uniformach. Tak? Czyli ta potrzeba, po pierwsze, wyrażenia tożsamości, po drugie, podkreślenia statusu, istnieje. Czyli dzisiaj współcześnie ludzie, którzy powiedzmy mają wyższy status społeczny, uciekają od markowości. W tym świecie też obowiązuje moda.
Czyli takie non-logo, tak?
Non-logo. Non-logo za to wysoka jakość tkaniny. Być może tkanina wykonana gdzieś w konkretnym miejscu, które nie jest narażone na to, że jest miejscem nadużycia wobec innych ludzi, tak? Jest to też sposób noszenia tego, czy te ubrania są wyprasowane, czy one nie są wyprasowane, czy buty są wyczyszczone, czy nie są wyczyszczone. To są takie
subtelności,
tak? Które potrafi, bo to jakby trzeba mieć takiego trochę wprawnego oka, żeby zobaczyć, że ktoś pokazuje swój status, nie chcąc go pokazać. Tak, bo oczywiście mamy też mnóstwo osób, które uwielbiają pokazywać poprzez zakup ubrań bardzo drogich marek i po tym logo od razu widzimy.
No logo ile... krzycze, tak? I jaki to jest przekaz? To jest przekaz, mamy dużo pieniędzy, tak? Ubieramy się w sposób markowy.
Jaki mam gust też, tak? Że lubię być widoczny i ile mam pieniędzy.
Ale też to wpływać może na poczucie własnej wartości, być może.
Za tym wszystkim na pewno stoją
emocje
i personalne historie. Dla kogoś ja na przykład rozumiem, ponieważ jestem z pokolenia, które marzyło o tym, żeby nosić spodnie Levisa. Ponieważ ich wtedy nie było, tak?
Dla wybrańców.
Dla wybrańców były, tak? Dla osób, które miały rodziny, gdzie osoby pracowały za granicą i wtedy mogły te... A dla pokolenia moich rodziców jeansy były marzeniem. Więc to było takie wyobrażenie statusu. Ja sobie teraz wyobrażam, że jak sobie kupię tak te spodnie i czuję do tej marki sentyment, no to właśnie on wynika z takiego, jeżeli już mnie stać, to ja pokazuję i mogę się cieszyć też swoim sukcesem.
Ja nie wiem, czy pani doktor wie, że kiedyś wspomniana przez panią marka, no była uznawana za markę ekskluzywną i jakby adresowana była do ludzi zamożnych, ale potem specjaliści od marketingu zaczęli myśleć, a może by sprzedać też młodzieży ludziom troszkę mniej zamożnym. I one się przestały sprzedawać w tej wysokiej klasie, tak? W klasie ludzi bogatych. Więc to jest też bardzo ciekawe, że cena plus marka ma ogromne znaczenie, tak? Że nie zawsze jak przecenimy czy obniżymy cenę, to wpłynie na sprzedaż, tak? Jakby to tak. Jest jakiś kod ukryty w tym wszystkim.
Ja polecam państwu książkę, bardzo starą książkę, Socjologia mody Zimla, gdzie on właśnie pięknie pokazuje te mechanizmy. Czyli no, w jakimś sensie osoby z wyższym statusem są w grupie elitarnej. Ta elitarność wiąże się z tym, że produkty, z których korzystają, są trudno dostępne.
Albo są dla wybrańców.
Dla wybrańców, tak? No ale oczywiście chodzi też o to, żeby inni widzieli i podążali za tą modą. I to tak jak w wyścigu kolarskim, kiedy peleton zaczyna się zbliżać, to wtedy trzeba ponownie odskoczyć. Nie? Że trzeba wymyślić wtedy coś nowego. I na tym polega ta cała dynamika mody. To jakby jest proces, który według Zimla, on się nigdy nie będzie kończył. Dlatego moda jest tak fascynująca. Oczywiście w modzie dochodzi tam w samym procesie do zapożyczeń. Ale tak, elita, z pewnością bycie w elicie oznacza to, że nie reprodukuje tego, co powszechne. Natomiast poprawiając swój status społeczny, chcemy to pokazać. I sięgamy po te rzeczy. Tutaj, w przypadku tej firmy, no mamy jeszcze takie zagranie w stronę rynku, tak ryzykowne. Wygramy rynek powszechny, upowszechnimy naszą markę, no ale stracimy tych klientów, którzy byli stałymi, pewnymi klientami.
I zmierzamy do tematu, który poruszymy w drugiej części naszego spotkania. Czy ciało stało się jak nigdy projektem? Czy pani doktor to jako socjolożka ciała zauważa? I porozmawiamy nieco więcej o paznokciach. Wydawać by się mogło, że to jest temat błahy, infantylny, jakiś taki marginalny. Tymczasem paznokcie stały się bohaterem artykułu, niejednego zresztą, i społecznej dyskusji na przykład. Wracamy do rozmowy już za chwilę. Socjolożka ciała dr Magdalena Gajewska, przypominam, jest dzisiaj naszą gościnią.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że w studiu dr Magdalena Gajewska, socjolożka ciała z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co nam mówi nasze ciało, nasz ubiór, nasze makijaże, tatuaże. I zakończyłyśmy takim pytaniem, czy część z nas traktuje ciało jako pewnego rodzaju projekt. Powiedziałabym nawet, że taki baner, plakat, różne tutaj słowa przychodzą mi do głowy. Obraz.
A mi przychodzi, jak o tym myślę, to nawet powiedziałabym taki reżim, który nas zmusza do tego, żebyśmy myśleli o swoich ciałach jako o projektach. Swoją drogą to jest też niezwykła pewnie przemiana pojawiająca się na przełomie ostatnich dekad. Ale pamiętam dyskurs jeszcze z lat 70., 80., gdzie mówiono o tym, no z genami nie wygrasz. No, co już się stało, to się nie odstanie. Nie wiem, ciało nastolatki po okresie dojrzewania, no to już będzie tak, jakie będzie. Nic z tym nie zrobimy. A niech pani redaktor zwróci uwagę na to, że my dzisiaj jesteśmy przekonywani, nakłaniani i przymuszani do tego, żeby nieustannie projektować swoje ciało. Jakbyśmy nie mogli go zostawić właśnie w tym spokoju. Nawet zestarzeć trzeba się pięknie. Znaczy, chodzi o to, że my musimy do końca mieć wizję i projektować i wpływać na swoją cielesność. Czy to za pośrednictwem ćwiczeń. I tu mamy bardzo głębokie przekonanie, które jest oczywiście moim zdaniem zdrowsze i zazdroszczę go młodszym pokoleniom, że dużo można osiągnąć, że praktycznie właściwie można zbudować sobie sylwetkę taką, jakiej się pragnie. Do tego potrzeba czasu, trenerów, silnej woli.
I pieniędzy.
I pieniędzy na trenerów. No ale nie tylko, ale powiedzmy, że naprawdę trzeba być, tu jest takim, że jak się jest dobrze zmotywowanym, to da się to osiągnąć, wyrzeźbić odpowiednią sylwetkę, a potem utrzymać tą odpowiednią sylwetkę nawet do późnej dojrzałości. Jeśli chodzi o kwestie związane ze zdobieniami, to też dziwnie jest mieć taką pustą przestrzeń na ciele, nie posiadać kolczyków, tatuażu. To już nawet patrzeć na takie imprezy dla dzieci, to tam się zaczyna, kiedy mamy te takie wodne tatuaże, nie? Że dziewczynki i chłopcy zdobią swoje ciała i jakby traktują je jako przestrzeń właśnie takiego estetycznego wyrazu. Więc to trochę jest tak, jakby ktoś nas cały czas pchał w stronę tego, żebyśmy traktowali swoje ciało jako taki estetyczny projekt. I albo ten projekt będzie chcę tak, jak ma moja koleżanka, jak ma mój kolega, albo to będzie taki projekt, w którym ja się pochyłam, mówię, dobrze, to ja nie będę miała tak jak wszyscy, zrobię to trochę inaczej. i wyrażę przez to może część swojej osobowości, tożsamości. To mogą być specjalne tatuaże, to może być specjalny ubiór, to może być fryzura, której po prostu nikt nie ma, takie połączenie kolorów. Albo na przykład makijaż, który przekracza normę, nie wiem, pomalowany nos zamiast pomalowanych oczu, tak? Więc tu jest też duża przestrzeń do wyrażania siebie. Ale wracając do punktu wyjścia, kultura somatyczna, kultura estetyczna zmusza człowieka do tego, żeby cały czas traktował ciało jak projekt. Jeżeli my się tym ciałem nie zajmujemy, to mam takie poczucie, że w kategoriach moralnych jesteśmy oceniani jako ktoś gorszy, ktoś, kto się zaniedbał. Mm-hmm. No i to jest już też...
Ale to jest bardzo niebezpieczne, bo to nas wyklucza trochę, tak, ze społeczeństwa, z grup, w których funkcjonujemy. To trzeba mieć naprawdę dużą odwagę, żeby być tak sauté zupełnie, tak, pod każdym względem.
Tak, tak. Trzeba się liczyć wtedy z tym, że będzie się osobą, która zostanie zmarginalizowana, która będzie krytycznie oceniana, no bo jeszcze to dbanie o siebie, to przecież ono ma nie tylko podłoże estetyczne, ale też prozdrowotne. Tutaj socjologia mówi jasno, że my żyjemy w reżimie zdrowotności. To jest jakby moralny obowiązek każdego człowieka, żeby był zdrowym. Nie dyskutujemy teraz, czy to jest dobre, czy to jest złe, tylko o tym, jak bardzo to jest opresyjne i jak mocny nacisk może na nas wywierać, kiedy tego zdrowia nam brakuje, albo brakuje nam kapitału społecznego, żeby czasu, przestrzeni, to jest kapitał społeczny, wzorców, do tego, żeby to zdrowie budować. No bo żeby biegać, chodzić na siłownię, no trzeba mieć zasoby czasowe, finansowe i przestrzenne.
Pytanie, jaka jest motywacja do tego zdrowia? Bo jeżeli my rzeczywiście po prostu lubimy być zdrowi, czuć się dobrze, mieć mniej kilogramów, ale robimy to dla siebie, a nie jest to przekaz społeczny, katujemy się, jesteśmy nieszczęśliwi, patrzymy, jak ktoś zjada na przykład porcję lodów, a my w tym czasie myślimy sobie, jak ja bym to zjadła, ale nie mogę, przecież nie mogę, bo za chwilę urośnie
albo
mi
myślimy
odrobinę
tkanki. Albo myślimy inaczej,
tłuszczowe.
Jest co za... Jak on, ona może jeść tyle cukru? No przecież, no, co to jest? Jak ona traktuje swoje ciało? To jest przecież takie niezdrowe. No, I to mi pozwala już troszeczkę poczuć się, prawda, jakby na wnieść kategorię porównań. Ale tak, ciało jest wyzwaniem, jest projektem i my sobie może coraz mniej zdajemy sobie z tego sprawę, że mamy świadomość tego, że coś nas, jakieś kryteria społeczne, na przykład media społecznościowe, że one nas wywierają na nas nacisk, że okej, no te zmarszczki to nie, no przecież zobacz, ile kobiet tam na TikToku nie ma zmarszczek w tym wieku, to możemy coś z tym zrobić, prawda? A kiedy moja witalność może wcale nie zależeć od tego, jaką ja mam ilość zmarszczek, ale właśnie od tego, jak ja się czuję, jaką mam w sobie pewność siebie, jak bardzo mam wypoczęte ciało.
To prawda. I pytanie, na ile media społecznościowe, chociaż wydaje mi się to pytaniem retorycznym, wpływają na presję wyglądu i na to, że ciało staje się projektem?
No to jest pytanie retoryczne.
No tak, nie mamy badań konkretnych.
Nie mamy konkretnych badań, natomiast pewnie można
ale na pewno
postawić
tak
hipotezę, że im więcej mediów społecznościowych w naszym życiu, im więcej algorytmu, który podpowiada nam pewien wzorzec i on rozpoznaje bardzo dobrze, za którym wzorcem nasze spojrzenie podążyło, tym więcej tego pressingu i tego świata, do którego chcemy aspirować, a który właśnie niekoniecznie musi być światem rzeczywistym, bo ten jest światem podretuszowanym. Tam są różnego rodzaju filtry, które możemy nakładać i tworzyć, odmładzać siebie, stworzyć siebie w wersji irlandzkiej. To też jest teraz niesamowite, że właśnie a propos ciała jako projektu, że można sprawdzić fryzurę, będzie nam najlepiej. A oprócz tego właśnie, czy to będzie taka kultura irlandzka, czy to będzie inne, możemy podkręcić kolor naszych oczu. Pytanie jest bardzo ważne, czy ludziom jakby wystarczy ta zabawa i czy ten projekt cielesny też przenosi się do świata wirtualnego? Czy my tylko tam to robimy? Czy my te wzorce, które odrealnione, które pojawiają się w tym świecie wirtualnym, czy my staramy się je przenieść do naszej rzeczywistości? Czyli właśnie, o kurczę, AI zrobiło mi taki wizerunek, to może ja go mogę jakoś osiągnąć.
Rozmawiamy, pani doktor, o projekcie i o tym, jak my upiększamy te ciała, a z drugiej strony mamy taki trend I pytanie, czy to jest właśnie chwilowa moda, że sporo kobiet zdecydowało się na przykład nie farbować włosów. Pokazuje swoją siwiznę. Niektóre z pań siwieją w wieku 40 lat, a nawet wcześniej. Znam zresztą przykłady dość młodych kobiet, które odważnie się noszą z siwymi włosami. I teraz pytanie właśnie, jaka jest motywacja też, tak? Czy będę w kontrze, pokażę swoją naturę, bo to też jest często tak, że te siwe włosy, ale potem już cały ten outfit jest bardzo starannie dopracowany.
Tak. Jest taka modelka, prawda, która też ma przepiękne, długie, siwe włosy i też pokazuje, w jaki sposób w pewnym wieku można zadbać o swój wygląd. Zresztą nie ona jedna, podejrzewam. Jest takim wzorcem nowej dojrzałości. To jest bardzo ciekawy wątek. No, przyznajmy też, jakby pociągnijmy to w drugą stronę, że jeszcze 20 lat temu siwe włosy, wiek powyżej 40 roku, jakby skazywał kobietę na pewien uniform i ciężko było z tego uniformu się wydostać. I ten uniform miał pewne barwy, jakby skazywał na nieistnienie społeczne.
No to i jest... też na rynku pracy, tak? To był bardzo ważny argument, czy taka przesłanka, tak? Pani z siwymi włosami to już pewnych
to
rzeczy...
To już jest
babcia. No babcia, tak możemy śmiało powiedzieć,
prawda?
Tak.
A wiadomo, że babcia nie musi być ładna, babcia musi być ciepła, miła, dobrze gotować.
Miejsce babci jest z wnukami,
tak,
na przykład. Wnukami. Jeżeli...
Tak, a współcześnie jakby przez ten trend pokazuje, że siwizna to nie jest od razu wejście w taką właśnie rolę na domowym zapiecku, tylko że ta siwizna u kobiet jest też oznaką pewnej dojrzałości, mądrości życiowej. No bo szpakowaty mężczyzna, no to jest mężczyzna dojrzały. Natomiast siwiejąca kobieta, czy szpakowata kobieta, nie wiem, czy tak można powiedzieć, to jest oznaka skończenia się pewnego etapu w życiu kobiety. Ja wrócę do tego wcześniejszego, do pierwszego pytania. Oczywiście, że jest to jakiś ruch oporu. I ruchy oporu pojawiają się w kontrze do presji. To pytanie, no kogo stać na to? Do kogoś, kto śledzi trendy. Kogoś, kto widzi. A mamy coraz więcej bardzo wykształconych, odważnych, samodzielnych ekonomicznie kobiet, które wcale nie uważają, że jedyną funkcją kobiety jest być estetycznie atrakcyjną, mieć jakieś kolorowe, długie włosy i cieszyć spojrzenie niekoniecznie swoje, tylko na przykład mężczyzn, którzy je otaczają. Więc podążenie za siwizną to jest odmowa tego, żeby być nieustannie w tym rynku tego napięcia. Okej, no odrosty, to trzeba iść i ufarbować, to trzeba może zmienić kolor, a teraz tych odrostów jest więcej, no to przejdźmy w inny kolor. I gdzieś ten wysiłek, który do tego, żeby utrzymać tą młodość, ten standard młodości, bo o tym nie powiedziałyśmy, a jednak to chyba wszyscy dobrze widzimy, że oczekuje się od nas, czy też świat narzuca nam taki idealny model, żebyśmy byli młodzi. No i kobiety i mężczyźni, którzy decydują się na to, żeby siwiznę, łysiznę, wszystko co przytrafia się ciału w normalnych procesach związanych z jego dojrzewaniem, żeby pokazywać i nosić z dumą.
No mówi się, że bardzo często taka presja ukrywania pewnych rzeczy to są braki emocjonalne, ale to już jest pewnie rozmowa z psychologami. Natomiast została nam jeszcze ważna część naszej rozmowy, czyli paznokcie. Awantura o paznokcie, taki artykuł ukazał się w Poważnym tygodniku. Zaczęło się to od tego, że pielęgniarki mają mieć krótkie, obcięte, niepomalowane paznokcie. Odbyła się jakaś awantura, włączył się w to sanepid, że to są zawody medyczne i tak dalej. No ale to jest przyczynkiem do rozmowy, czy paznokcie stały się czymś więcej niż jeszcze 15 lat temu. Czy stały się też projektem, a stały się, to widać. Czy paznokcie pokazują nam coś więcej niż tylko pomalowane części ciała, tak?
Ja mam takie wrażenie, że pomalowane zasłaniają.
A.
Tak? Że jak pomalujemy, to one coś zasłaniają. Mhm. I chciałabym wrócić do paznokci, które od zawsze były symbolem, oznak tego, kim jesteśmy. Dłonie, może szerzej powiedzmy, sama dłoń. Ona dużo mówiła, czy ktoś pracuje, czy pracuje fizycznie. No i właśnie paznokcie. Czy te paznokcie są zadbane, wyczyszczone, czy są wymodelowane, czy mają ślady manikiru, jednak świadczyło o pewnym statusie. O tym, że ktoś ma czas, o tym, że ktoś dba o siebie, jaką pracę wykonuje. Współcześnie na pewno to się bardzo zmieniło, bo paznokcie, szczególnie wśród kobiet, no, zawsze były dla nas ważne, ale współcześnie stają się taką przestrzenią kreacji i też dyskusji na wielu poziomach. Właśnie ta dyskusja chociażby w szpitalu, tak? Czy ja jednak mogę mieć te paznokcie? To są moje paznokcie. Te paznokcie w niczym nie przeszkadzają w wykonywaniu mojego zawodu, więc dlaczego ktoś próbuje powiedzieć mi, jak mają wyglądać moje paznokcie? Tak mi przychodzi taka myśl o tym, że właśnie to jest taki kobiecy manifest wolności. To znaczy też, jak przypomnimy sobie, małe dziewczynki, to co robią? To one malują paznokcie. Uwielbiają malować paznokcie. I to chyba od kiedy istniały lakiery. Małe dziewczynki
to są takie dwie, tak, przepraszam, dwie rzeczy. Szpilki mamy i pomalowane paznokcie.
Paznokcie. A jeszcze super, jak można te paznokcie pomalować innym. Nie, na przykład tacie, bratu, mamie, po prostu całej rodzinie.
Ale paznokcie stały się teraz, odwołuje się cały czas do wspomnianego artykułu, też taką informacją o statusie społecznym, tak? Autorzy twierdzą, że krótkie, dyskretne paznokcie, tak zwany makijaż francuski, to jest wyznacznik klasy wyższej, tak? Może to jest trochę to, o czym rozmawiałyśmy w pierwszej części, czyli o tym non-logo, tak? Natomiast wszelkiego rodzaju tipsy, kwiatki, kryształki, które się pojawiają, to raczej identyfikować może, bez generalizowania, jednak z niższą społecznie klasą, tak? Myślę teraz o klasie materialnej oczywiście, o statusie materialnym.
O jakimś tam zasobie, którym powiedzmy osoby funkcjonują. I ja tak myślę o tym, że to właśnie po pierwsze, co mi przyszło, że może niższe, wyższe to może trochę za dużo, ale właśnie, że każda z grup społecznych ma swój sposób i kobiety to wykorzystują do tego, żeby pokazać. Podejrzewam, że kobieta, która powiedzmy ma wyższe zasoby ekonomiczne, która idzie na jakąś imprezę, no jest w stanie zrobić sobie takie szpony, niemalże jak słynna biegaczka, zapomniałam nazwiska, ale pamiętacie państwo Johnson? Ona miała takie wspaniałe po prostu szpony, nie wiem, czy to były jej oryginalne paznokcie, czy to
były raczej tipsy. To były tipsy, ale tipsy. No to już zostawmy to, bo to rzeczywiście przyciągało uwagę.
To jest przykład wielkiego przekroczenia, które naruszało kulturę, normatywność sportową. Mamy różne style wyrażania się. I to jest piękne w kobiecości, że tych tipsów i tych paznokci po prostu może być multum. I co też fantastyczne, że można się tym zacząć bawić. I mam takie wrażenie, obserwując osoby studiujące na uczelni, że to się dzieje szczególnie w młodym pokoleniu. Że tą stylizacją paznokcia można się bawić, żeby wprowadzić pewną konsternację co do tego, jaka jest ta moja tożsamość. Nie? Że to jest. A z drugiej strony działają tutaj takie mechanizmy, że my mamy paznokcie i wiele ubrań i formy makijażu. No jednak osoby, z którymi przebywamy, to one stają się dla nas inspiracją. Nie? Więc jak nasza koleżanka jedna, druga ma w ten sposób zrobione paznokcie i to mi się podoba, ja też bym być może tak chciała, no to wtedy faktycznie wytwarzamy taką kulturę, pewnie jeszcze korzystamy z usług tej samej pani kierzystki.
No właśnie, paznokcie stały się czymś więcej niż tylko zdobieniem, ale mają taki element wspólnotowy, tak? Bo chodzimy do, zakładam, tej samej osoby, która nam robi manikir i to jest rodzaj jakiegoś terapeutycznego spotkania, tak?
Właśnie, z kobietami. Prawie jak spowiedź. Nie?
No trochę tak się
dzieje. Czy tamte manikirzystki powtarzają co u kogo? Czy zachowują jakąś taką formę anonimizacji, mówiąc, a ja miałam taką klientkę i ona ma podobnie. Tak, ale jakkolwiek świat może patrzeć na kwestie paznokci, to jest to moment, w którym spotykają się dwie kobiety, które zajmują się ciałem i w tym czasie dzielą się różnymi opowieściami. I to jest ogromna przestrzeń do badań, żeby rozpoznać, w jaki sposób osoby, bo nie tylko osoby, które robią manikir, tak, ale to mogą być fizjoterapeuci, fryzjerzy, mają dostęp do naszych przeżyć, doświadczeń, dylematów. Są też naszymi doradcami co do tego, jak na przykład możemy wyglądać, ale faktycznie są to osoby, które zbierają doświadczenia innych i są w stanie doradzać, usłyszeć i dać takie dodatkowe wsparcie. Więc można powiedzieć, że nie wiem, wizyta u manikirzystki może kosztować 150 zł, konsultacja psychoterapeutyczna kosztuje 200. A powiedzmy, że tutaj mamy takie możliwość wygadania się i jednocześnie wyjścia z pięknymi paznokciami.
Dużo jeszcze tematów pobocznych, mężczyźni też, niektórzy, jest to może rzadkość, ale to się zdarza, malują paznokcie, kiedyś tego nie było. Mężczyźni też się zdobią, mężczyźni też zaczęli dbać w inny sposób o swoje ciało. No jest coraz większa demokratyzacja w tych ozdobach, które widzimy. A w każdym razie jest to na pewno fascynujące. Co nam mówią nasze ciała i nasze ubiory i to, co mamy na skórach, uszach, nosach.
Tak, że ciało mężczyzny, w ogóle też ciało mężczyzny, szczególnie w Polsce i w krajach poperyelowskich, jakby ono w PRL-u zostało takie, ono musiało wyjść z tej kultury żołnierskiej albo takiej kultury ciężkiej pracy na roli. I to się, fantastycznie, że to się dzieje, bo ciało jak ciało, każde ciało zasługuje na troskę i w ogóle najwspanialszą rzeczą, którą może spotkać ludzkie ciało, to jest dotyk. A umówmy się, że w większości tych zabiegów, które wykonujemy, właśnie tego dotyku doświadczamy. Czyli jak ktoś nam robi, idziemy na masaż, to już jest w ogóle bardzo, bardzo głębokie doświadczenie cielesne. Kiedy nawet idziemy do fryzjera, to ktoś nam jakby dotyka naszej głowy, naszych włosów. Nie? Więc to jest zaspokojenie takiej fundamentalnej potrzeby. Pierwsza rzecz, a druga rzecz, myślę, wracając do męskich ciał, że kiedy spojrzymy na kulturę przedwojenną, polską kulturę przedwojenną, to znajdziemy wielu mężczyzn, którzy i obraz mężczyzny, który jest naprawdę wypielęgnowany i którego ciało jest wypoczęte, zrelaksowane, zadbane. No pewnie też to ma związek ze statusem społecznym i kogo było na to stać. No a komunizm i wojna zrobiły z ciała męskiego taką maszynę bardzo twardą, której nie są potrzebne żadne zabiegi i na szczęście współcześnie to wraca i stres, który po prostu niszczy ludzkie ciało poprzez takie zabiegi fizjoterapeutyczne, masażu czy nawet właśnie zadbania o fryzurę, no jednak podnosi samopoczucie wielu mężczyzn, a i myślę też, że wnosi wiele pozytywnego do relacji w związkach.
Powiedziała doktor Magdalena Gajewska, socjolożka ciała z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo pani doktor dziękuję. Jackowi Puchalskiemu dziękujemy za realizację programu. Dobrej niedzieli życzymy. Iwona Damska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.